Tu Paryż, RFI, piątek, 7 lipca, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Andrea Kunowa i Technik Antoine. Witamy serdecznie, oto skrót głównych wiadomości. Chiny i Rosja nadal sprzeciwiają się sankcjom przeciw Korei Północnej. Armia izraelska kontynuuje interwencję w strefie Gazy, zginęło 5 Palestyńczyków. Javier Solano wyraża wiarę w możliwość przyjęcia przez Iran propozycji mocarstw. Parlament ukraiński wybrał na swego przewodniczącego Aleksandra Moroza, szefa partii socjalistycznej, wbrew woli jej sojuszników. Rysuje się nowy kryzys w obozie pomarańczowym. W Bagdadzie w wyniku nocnej akcji sił koalicji padło od 30 do 40 rebeliantów, 15 osób zginęło w zamachach w meczetach. Walencja czeka na przybycie papieża Benedykta XVI. Autor projektu Konstytucji Europejskiej, Valéry Giscard d'Estaing, spotkał się w Warszawie z prezydentem Lechem Kaczyńskim i zaapelował do Polaków o większe zaangażowanie w opracowanie tej konstytucji. Po dzienniku korespondencja na ten temat Kazimierza Sobolewskiego z Warszawy. Dziennik przygotowałem wraz z Markiem Brzezińskim i Piotrem Kamińskim, który dokona także przeglądu prasy. W części magazynowej nadamy kilka minut w filmie Anny Rzeczyckiej, postscriptum Stefana Rigera, eurekę Piotra Rosachowicza, felieton ekonomiczny mojego autorstwa i magazyn literacki w redakcji Krzysztofa Rutkowskiego. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Amerykański negocjator Christopher Hill opuścił Pekin, gdzie bezskutecznie starał się nakłonić władze chińskie do potępienia północno-koreańskich prób rakietowych. Chińczycy zalecają dialog i konsultacje, przeciwni zaś są japońskiemu projektowi rezolucji Rady Bezpieczeństwa, który zawiera słowa potępienia i grozi sankcjami. Rosja wyklucza groźby sankcji, tłumacząc, że wywołałyby jedynie kolejne groźby Korei Północnej. Jakby dla ilustracji tego poglądu, władze północno-koreańskie zażądały odwołania sankcji postanowionych już przez Japonię, mianowicie zakazu wstępu na jej terytorium dyplomatom z Fenianu i wstrzymania połączenia promowego między oboma krajami, i grożą ripostą w postaci, cytuję, jeszcze silniejszych działań fizycznych. Na czym miałyby polegać, nie wyjaśniono. Za to przedstawiciel Fenianu oświadczył, że Korea Północna będzie nadal testować swoje rakiety w ramach, cytuję, normalnego programu ćwiczeń wojskowych. Fenian zapowiada nową próbę z rakietą dalekiego zasięgu typu Taepdong 2. Pierwsza taka rakieta wystrzelona została wczoraj w kierunku Hawajów, ale po 45 sekundach wpadła do morza. Wprowadzenie sankcji przygotowuje też Korea Południowa. Jej rząd postanowił dzisiaj wstrzymać pomoc żywnościową dla Korei Północnej. Pomoc, która, dodajmy, ma podstawowe znaczenie dla kraju, którego ludność głoduje. O nawiązanie dialogu zaapelowały dziś wspólnie Japonia i Republika Południowej Afryki. Rada Bezpieczeństwa ONZ wznowiła posiedzenie w Nowym Jorku dziś po południu. 4 Palestyńczyków zginęło dziś od strzałów izraelskich w strefie Gazy, a jeden zmarł od odniesionych wcześniej ran. Izrael kontynuuje swą akcję podjętą w ripoście na porwanie żołnierza, a szef sztabu generał Dan Halutz zapowiedział, że palestyńskie grupy zbrojne drogo zapłacą za to porwanie i za wystrzeliwanie pocisków rakietowych na terytorium Izraela. 3 kolejne takie pociski zostały wystrzelone jeszcze dzisiaj rano. Ale blokada strefy Gazy, zniszczenie centrali elektrycznej i inne skutki izraelskiej akcji stawiają ludność palestyńską w beznadziejnym położeniu. Światowy Program Żywnościowy ONZ zażądał dziś tworzenia humanitarnego korytarza, przez który mógłby dostarczać towary pierwszej potrzeby, niezależnie od ewolucji starć zbrojnych. Unia Europejska wyasygnowała 38 milionów euro na tę pomoc. Położenia kresu ofensywy i otwarcia granicy domaga się Egipt. Ofensywę potępia król Jordanii, tłumacząc, że nie przynosi ona ani pokoju, ani bezpieczeństwa, a jej ofiarami padają niewinni cywile. Francuski MSZ apeluje o położenie kresu spirali przemocy. Wszelako uważa, że projekt rezolucji ONZ wniesiony przez Katar, który żąda jedynie wycofania sił izraelskich z Gazy, jest niezrównoważony i nie ma szans do uchwalenia. Dodajmy jeszcze, że Iran oburza się na to, że Izrael dokonuje, cytuję, haniebnych aktów, korzystając z tego, że uwagę całego świata zaprząta mundial. A propos Iranu. Javier Solana, który wczoraj rozmawiał w Brukseli z irańskim negocjatorem Ali Larijanim, wyrażał się optymistycznie na temat możliwej pozytywnej odpowiedzi Iranu na propozycję mocarstw. Jak pamiętamy, chodzi o całkowite wstrzymanie przezeń wzbogacania uranu dla celów wojskowych w zamian za współpracę handlową. Iran wciąż opóźnia swą odpowiedź. Solana i Larijani mają się jeszcze spotkać we wtorek rano, ale Solana dał do zrozumienia, że nie spodziewa się tego dnia odpowiedzi, lecz dyskusji nad warunkami negocjacji. W poniedziałek Larijani odwiedzi Rzym. Dodajmy jeszcze za komunikatem francuskiego MSZ-u, że w środę w Paryżu spotkają się i rozmawiać będą na temat Iranu szefowie dyplomacji państw członków stałych Rady Bezpieczeństwa ONZ i ich niemiecki kolega. W Bagdadzie ubiegłej nocy żołnierze amerykańscy i iraccy przeprowadzili akcję w Sadr City. Zabitych lub rannych zostało do 40 rebeliantów. Amerykanie twierdzą, że schwytali jednego z ich przywódców. W całym kraju, w różnych zamachach w meczetach, zarówno sunnickich, jak szyickich, zginęło dzisiaj 15 osób. Prezydent Karzaj apeluje o pomoc międzynarodową w tworzeniu dodatkowych oddziałów policji, co jednak budzi obawy ekspertów przed rozdrobnieniem i utratą kontroli rządu nad siłami zbrojnymi. Dzisiaj mija rocznica zamachów terrorystycznych w Londynie. Marek Brzeziński.
Ze łzami w oczach w kompletnej ciszy Londyn uczcił pamięć ofiar zamachów terrorystycznych, jakie wstrząsnęły stolicą Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku. Policjanci zdjęli z głów swoje słynne hełmy, zastygły w bezruchu dwupiętrowe autobusy miejskie i czarne taksówki. Londyn jest miastem, w którym nigdy nie zamiera ruch. Teraz tak się stało. Po twarzach wielu przechodniów płynęły łzy. Wokół jednej z najbardziej węzłowych stacji metra i kolei King's Cross zebrało się około 1000 osób, które w milczeniu składały kwiaty. To na tę stację przybyli zamachowcy. Tutaj się rozdzielili, udając się na miejsca, gdzie podłożyli bomby. Terroryści, brytyjscy muzułmanie, przeprowadzili 4 zamachy w różnych rejonach Londynu. Zginęły 52 osoby. Zamachowcy mieli powiązania z Al-Kaidą, do czego przyznała się dzisiaj siatka terrorystyczna w nowym komunikacie nadanym jeszcze wczoraj wieczorem przez arabską telewizję Al Jazeera. Jeden z terrorystów, samobójców, który zginął w zamachu w Londynie, wcześniej zapowiadał, że to dopiero początek. Al Jazeera nadała tę wypowiedź po raz drugi. Ian Blair, szef Scotland Yardu, oświadczył, że nie ma wątpliwości co do autentyczności wideo, na którym znajduje się logo firmy Al-Sahab, która produkuje filmy dla Al-Kaidy. Dodajmy, że z kolei FBI miało zapobiec zamachom, jakie terroryści muzułmańscy planowali przeprowadzić w metrze i w tunelach w Nowym Jorku. Informację przynosi dziennik New York Daily News. FBI potwierdziło tę wiadomość, wyjaśniając, że kluczem do natrafienia na ślad planów zamachu było aresztowanie przez władze libańskie podejrzanego numer 1.
Tu Paryż, RFI. Parlament ukraiński wybrał na swego przewodniczącego Aleksandra Moroza, szefa partii socjalistycznej, wbrew woli sojuszników tej partii, czyli partii Juszczenki i Julii Tymoszenko. Rysuje się nowy kryzys w obozie pomarańczowym. Piotr Kamiński.
Pomarańczowa koalicja w Kijowie podskoczyła na kolejnym wyboju, odkąd socjalista Aleksander Moroz wybrany został przewodniczącym parlamentu głosami prorosyjskiej partii regionów, wbrew głosom swoich pomarańczowych sojuszników, którzy mieli innego kandydata. AFP pisze, że głosowanie to znów pogrążyło w niepewności sytuację polityczną w tej byłej Republice Sowieckiej, której nie udało się utworzyć rządu od wyborów z 26 marca. Wybór Moroza to cios nożem w plecy, pisze agencja. Nasza Ukraina i blok Julii Tymoszenko nie brały zaś udziału w tym głosowaniu. Liberalny dziennik moskiewski Komersant napisał, że Moroz wyciągnął partnerom dywan spod stóp. Szef frakcji naszej Ukrainy w parlamencie, Roman Bezsmiertny, oświadczył wręcz, że koalicja de facto istnieć przestała. Prezydent Juszczenko miał się spotkać z przedstawicielami partii politycznych w ciągu dnia. Moroz ogłosił zaś, że od początku opowiadał się za wielką koalicją w interesie jedności Ukrainy i nadal podtrzymuje ten projekt. Partia Regionów Wiktora Janukowicza jest ze swej strony przekonana, że powoła obecnie własny rząd w koalicji z socjalistami i już wysunęła kandydaturę Janukowicza na stanowisko premiera. Zdaniem ekspertów możliwe są 3 wyjścia. Wielka koalicja Janukowicza, naszej Ukrainy i socjalistów, zapewne wykluczając komunistów, a na pewno panią Tymoszenko. Wskrzeszenie koalicji pomarańczowej przy jednoczesnym przyznaniu partii regionów kluczowych stanowisk w parlamencie i nawet kilku tek ministerialnych. Oraz koalicja partii Janukowicza, socjalistów i komunistów, co pogrążyłoby prozachodnią politykę Juszczenki. Najbliższe posiedzenie plenarnej Izby odbędzie się we wtorek. Rząd musi powstać do 24 lipca. W przeciwnym razie Juszczenko będzie mógł rozwiązać Izbę i rozpisać nowe wybory.
Tu Paryż, RFI. Walencja sposobi się do przyjęcia papieża Benedykta XVI, który jutro przybędzie tam na 2 dni, na zakończenie 5. Światowego Spotkania Rodzin. Miasto ozdobione jest tysiącami sztandarów z literą V, jak Watykan i Walencja. Bogaty program, papież ma wygłosić 6 różnych homilii i przemówień, został w ostatnich dniach przekształcony. Wskutek tragicznej katastrofy metra odwołano niektóre imprezy towarzyszące, a dodano spotkanie papieża z rodzinami ofiar. Dziś przewidziane jest wieczorne czuwanie przy świecach na plaży Malvarossa. Premier Hiszpanii Zapatero powiadomił, że nie będzie obecny na mszy kończącej spotkanie. Nieobecność szefa rządu, który wprowadził w Hiszpanii możliwość małżeństw homoseksualnych, wydaje się zrozumiała, skoro, jak podkreślają biskupi, papież przybywa, by bronić małżeństwa jako dziedzictwa ludzkości. Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża Radio France International. Przeglądu prasy dokona teraz Piotr Kamiński.
Le Monde i La Croix poświęcają dzisiaj nieco uwagi listowi byłych polskich ministrów spraw zagranicznych, wyrażających ubolewanie z powodu ostatnich posunięć rządu braci Kaczyńskich w kwestiach międzynarodowych. Alain Guillemol pisze w katolickim dzienniku, że trudno byłoby się zachować bardziej niezręcznie. Najpierw odwołując w ostatniej chwili swój udział w szczycie weimarskim, potem zaś żądając oficjalnego potępienia artykułu prasowego publikowanego w niewielkim berlińskim dzienniku. Lech Kaczyński nie tylko naruszył swoją wiarygodność na szczeblu europejskim, ale wzbudził burzę krytyki we własnym kraju, pisze La Croix. Katolicki dziennik podkreśla, że szczyt weimarski mógł się stać dla Polski okazją do wyłożenia partnerom swego stanowiska, na przykład w kwestii polityki energetycznej. Na 2 tygodnie przed szczytem G8 w Petersburgu, w okresie, gdy Warszawa nieustannie uskarża się na swoją marginalizację na forum Unii. Prezydentura polska zdementowała wprawdzie pogłoski o chorobie dyplomatycznej, ale nie przekonała nikogo. La Croix przypomina, że w czasie kampanii prezydenckiej Kaczyński nie wahał się podsycać nastrojów antyniemieckich, teraz zaś zareagował w sposób skrajnie przesadny na złośliwy artykuł w lewicowej gazecie berlińskiej. Osobisty atak Tageszeitung wywołał oficjalną reakcję premiera, a pani Fotyga, szef dyplomacji polskiej, porównała tę publikację z propagandą hitlerowskiego Stürmera. Niemcy odpaliły sucho, że za opinie wyrażone w tym artykule odpowiada wyłącznie autor. Tym samym rząd polski najpierw wykazał się brakiem zimnej krwi, a potem obnażył swoją bezsilność. Cytowany w La Croix Donald Tusk podkreśla, że jeżeli ten paskudny tekst naprawdę leży u podstaw odwołania szczytu, to byłby to dramat. Oznaczałoby to po prostu, że aby izolować Polskę na forum międzynarodowym, wystarczy napisać paskudny artykuł o jej prezydencie. Le Monde relacjonuje sprawę listu byłych ministrów spraw zagranicznych, podkreślając, że opozycja niepokoi się wizerunkiem Polski na forum międzynarodowym, już naruszonym powołaniem koalicji konserwatywno-skrajnie prawicowej. Dziennik cytuje politycznego komentatora Pawła Wrońskiego, którego zdaniem fakt, iż 7 osobistości spoza aktywnego życia politycznego, osób już niemłodych, takich jak Władysław Bartoszewski czy Krzysztof Skubiszewski, lecz powszechnie znanych i szanowanych, wypowiedziało się w tej sprawie jednym głosem, nie jest przypadkiem błahym. Aleksander Smolar wyraża przekonanie, że centrum decyzyjne w dziedzinie polityki zagranicznej przeniosło się do Pałacu Prezydenckiego. Pani Fotyga robi tylko, co jej każą, co gorsza jednak, kontur owej polityki jest niejasny, a prezydent Kaczyński uchodzi za wielce nieufnego wobec Niemiec i bardzo zakompleksiałego wobec Rosji, czytamy na łamach Le Monde. Podczas gdy społeczność międzynarodowa skupiała się na irańskich ambicjach nuklearnych, Korea Północna, która zapewnia, że jest już dzisiaj w posiadaniu takiej broni, spełniła swoje pogróżki i odpaliła 7 pocisków, w tym pocisk międzykontynentalny Taepodong 2, który spadł do Morza Japońskiego. Przypomina na łamach Le Figaro Valérie Nike, dyrektorka Ośrodka Azjatyckiego we Francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Tymczasem 7 lat temu, w niespełna rok po pierwszej takiej próbie nad terytorium japońskim, Fenian zobowiązał się do ich wstrzymania. 4 lata temu zaś u szczytu kolejnego kryzysu nuklearnego przywódcy komunistyczni ponowili taką obietnicę wobec premiera Koizumiego. Rozwój technologii balistycznej i zastosowanie metody prowokacji są wysoce niepokojące w kontekście jawnie głoszonych ambicji nuklearnych reżimu. Czytamy dalej w Le Figaro. Korea Południowa i Japonia, kraje leżące w zasięgu pocisków Nodong, operacyjnych od kilkunastu lat, uważają już dzisiaj nuklearne zagrożenie z tej strony za całkiem realne. Podobnie jak pocisk Taepodong 2, mogą one zostać wyposażone w głowice nuklearne, lecz również w ładunki konwencjonalne, zdolne wywołać ogromne zniszczenia i panikę wśród ludności. Korea Północna ma dzisiaj kilkaset takich pocisków, które wymienia zresztą z innymi agresywnymi reżimami, przede wszystkim z Iranem. Tymczasem pilotowany przez Pekin dialog sześciostronny utknął w martwym punkcie od listopada, dowodząc jawnie swej nieskuteczności. Pekin i Fenian chciały jedynie rozładować napięcie i zyskać na czasie. Komuniści nie zrobili jednak żadnego znaczącego kroku. Prowokacja Fenianu wskazuje na zamiar przejęcia inicjatywy w chwili, gdy szantaż nuklearny przestał działać. W odpowiedzi posypały się zaś słowa potępienia o surowości wprost proporcjonalnej do stanowiska poszczególnych graczy. Japonia uzyskała zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w trybie pilnym. Zachwiało się natomiast stanowisko Seulu, który stara się negocjować z Pjenjanem różnego rodzaju układy gospodarcze i który, choć bezpośrednio zagrożony, bronił dotąd wobec Waszyngtonu prawa komunistycznego sąsiada do obrony własnej. Komunistyczna prowokacja ułatwi teraz zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko Chiny kontynuują swoją politykę równowagi i niezaangażowania, wzywając wszystkich do powściągliwości, przy czym jednocześnie odmawiają potępienia strategii swego koreańskiego sojusznika. W chwili, gdy Pjenjan przygotowywał już swoją operację, dowództwo chińskich sił zbrojnych proponowało mu nawet zacieśnienie współpracy wojskowej. Pekin ryzykuje tu jednak swoją wiarygodność, której nie umocnił brak jakichkolwiek rezultatów w sześciostronnych rozmowach pod jego egidą, by nawet nie wspomnieć o dwulicowej strategii w kwestii irańskiej, gdzie z jednej strony Chiny przywołują Iran do rozsądku, z drugiej jednak grożą zawetowaniem jakichkolwiek sankcji wobec Teheranu na forum ONZ, zapewniając tamtejszemu reżimowi bezcenne pole manewru. W przypadku koreańskim jednak to pole manewru bardzo się zacieśnia, pisze w Le Figaro Valérie Niquet. Strategia szantażu nie przynosi rezultatów w obliczu stanowczości Waszyngtonu, który nie idzie tu na żadne ustępstwa. Nowa prowokacja przy użyciu pocisku mogącego teoretycznie dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych obnażyła w istocie wielką słabość komunistycznego reżimu. Pjenjan nie mógł liczyć na efekt zaskoczenia. Prowokacja umocniła sojusz japońsko-amerykański. System pozwalający reżimowi zbierać fundusze rozpadł się i komunistyczne elity polityczne robią bokami. Pjenjan jest więc dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek uzależniony od Chińczyków. Sytuacja ta bardzo niepokoi Koreę Południową, która boi się bezpośredniej kontroli Pekinu nad północą. Co do samego Pekinu zaś zagrożona jest cała jego strategia fasadowej równowagi, a rzeczywistej dwuznaczności. Koreańska prowokacja miała więc przynajmniej jedną zaletę. Wyjaśniła stanowiska. Kończy w Le Figaro Valérie Niquet.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Był to przegląd prasy Piotra Kamińskiego, a teraz przez okienko europejskie wygląda Marek Brzeziński.
Warszawska prokuratura apelacyjna analizuje zawiadomienie o znieważeniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego przez niemiecką gazetę Tageszeitung. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przesłał do prokuratora generalnego szef klubu PiS Przemysław Gosiewski, którego zdaniem doszło do znieważenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, co jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Wiadomość podała informacyjna agencja radiowa Polskiego Radia. Natomiast przed mikrofonem rozgłośni TOK FM Przemysław Gosiewski powiedział, że Polska mogłaby wystąpić o europejski nakaz aresztowania dla autora artykułu z Tageszeitung. Redaktor naczelna niemieckiej gazety twierdzi, jak podaje JAR, że reakcja strony polskiej jest zbyt gwałtowna. Wyjaśnia ona, że satyra świadomie bierze na cel rządzących i prowokuje często na granicy dobrego smaku. Naczelna pisma uznała za absurd sytuację, w której Polska domaga się od rządu Niemiec, by ten przepraszał za publikację. Właśnie takie żądanie jest przykładem postawy, którą Tageszeitung chce ośmieszyć, stwierdza szefowa niemieckiego dziennika i dodaje, że należy piętnować nienowoczesne, autorytarne budowanie państwa, w którym rząd jest odpowiedzialny za wszystko i chce kontrolować nawet media. Ponoć redakcja otrzymuje wiele e-maili, także z Polski, aby nie przepraszać za artykuł, który ukazał się tuż przed odwołaniem przez prezydenta Kaczyńskiego spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego. Artykuł był zatytułowany Młody polski kartofel, złodziejaszki, co chcą zawładnąć światem. Prezydent Lech Kaczyński, który stwierdził, że artykuł jest haniebny i łajdacki, zapewnił, że odwołanie spotkania na szczycie w ramach Trójkąta Weimarskiego było spowodowane, jak to ujął, dość dokuczliwą niedyspozycją. Prezydent dodał, że oświadczenie byłych ministrów spraw zagranicznych krytykujących odwołanie spotkania traktuje jako wyraz braku elementarnej solidarności narodowej. Niemiecki dziennik Die Welt uznał za wysoce nie na miejscu stwierdzenie polskiej minister spraw zagranicznych Anny Fotygi, która porównuje artykuł z Tageszeitung do publikacji w hitlerowskiej gazecie Der Stürmer. Die Welt stwierdza, że gdy Fotyga obejmowała stery polskiej dyplomacji, po doświadczonym w tej dziedzinie Stefanie Mellerze, było wiadomo, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie będzie miało własnego wizerunku i własnej wizji, lecz raczej będzie starało się dostosować polską politykę zagraniczną do wytycznych dawnego znajomego Fotygi, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Die Welt przyznaje, że mimo tego nikt nie przypuszcza, aby Fotyga posunęła się aż tak daleko. To kolejne potknięcie polskiej minister. Inny znany niemiecki dziennik, Frankfurter Allgemeine Zeitung, uważa, że obecnemu polskiemu kierownictwu brak jest obycia w świecie i wykwalifikowanych kadr znających się na polityce zagranicznej. W Polsce przybywał z wizytą były prezydent Francji, jeden z głównych twórców Konstytucji Unii Europejskiej, Valéry Giscard d'Estaing. Łączymy się z Warszawą.
To była jedna z najważniejszych rozmów w moim życiu. I to nie tylko podczas mojej prezydentury. Tak określił swoje rozmowy z byłym prezydentem Francji, Valérym Giscardem d'Estaing, prezydent Polski Lech Kaczyński. Przedmiotem rozmów obu polityków była oczywiście Konstytucja Europejska. Prezydent Polski już od początku nie ukrywał swego sceptycyzmu wobec tego dokumentu. Rozmawiał wcześniej na ten temat z byłym prezydentem Francji podczas swojej wizyty w tym kraju i zaprosił go na dalsze rozmowy do Warszawy. I dziś właśnie miały one miejsce. Czy Valéry Giscard d'Estaing wpłynął na zmianę stanowiska Lecha Kaczyńskiego? Czy też może stało się odwrotnie? Powiedziałbym, że obaj panowie wyszli sobie naprzeciw. Francuski gość przyznał, że potrzebne będzie wniesienie przynajmniej 3 poprawek do traktatu, który w większym stopniu powinien być skuteczny wobec oczekiwań społeczeństwa i być bliżej obywateli. Valéry Giscard d'Estaing wyraził nadzieję na istotny wkład Polski w kształt Unii Europejskiej, podkreślając tradycje demokratyczne i europejskie Polaków. Z kolei prezydent Lech Kaczyński obiecał refleksję nad traktatem, głównie dotyczącą Urzędu Europejskiego Ministra Spraw Zagranicznych, co do czego miał wcześniej wątpliwości. Na pytanie, czy Konstytucja Europejska nie umarła, francuski gość odpowiedział, że skoro już 15 krajów unijnych ratyfikowało ten dokument, to traktat nie jest martwy, a jego krytycy nie zaproponowali żadnej alternatywy, ani nawet żadnej poprawki. Lech Kaczyński podkreślił także, że Unia Europejska jest wartością bezprecedensową w historii i że tę wartość należy podtrzymywać. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Trwa kryzys polityczny w Czechach. Po raz drugi czescy posłowie nie byli w stanie wybrać przewodniczącego niższej izby parlamentu. Sytuacja patowa trwa już od miesiąca, gdyż każda ze stron w parlamencie dysponuje identyczną liczbą 100 miejsc. Parlament niemiecki przyjął propozycję zmian w Konstytucji Federalnej. To największa tego typu reforma w powojennej historii Bundesrepubliki. W ubiegłym tygodniu propozycję zmian przyjęła niższa izba parlamentu niemieckiego, Bundestag, teraz głosował za nią Bundesrat. Chodzi o ułatwienia procedur. Między innymi tylko 1/3 propozycji reform na szczeblu landów będzie wymagała aprobaty obydwu izb parlamentów regionalnych. Teraz dotyczy to 60% wysuwanych postulatów. Obecnie istniejący model federalny został Niemcom narzucony przez aliantów po II wojnie światowej. Alianci obawiali się skutków nadmiernej centralizacji władzy. Jednak po zjednoczeniu Niemiec okazało się, że taki system ma więcej wad niż zalet. Po długich dyskusjach dotyczących zachowania przez landy niezależności decyzji w różnych dziedzinach życia ostatecznie udało się osiągnąć kompromis. Rząd włoski przyjął główne założenia programu gospodarczego na najbliższe 5 lat. Założenia oparte są na 3 zasadach. Równowagi, rozwoju i równości. I mają pozwolić włoskiej gospodarce na zmniejszenie deficytu w wydatkach na cele publiczne, czego domaga się Bruksela. Chodzi o 3-procentowy pułap określony paktem stabilności obowiązującym w strefie wspólnej waluty euro. A skoro wspomnieliśmy o Włoszech, dodajemy, że nie widać końca skandalu związanego z przekupywaniem sędziów i, jak to się popularnie mówi, drukowaniem meczów. Afera dotknęła największe kluby włoskie, którym grozi degradacja do 2. i do 3. ligi. Juventus, Turyn, AC Milan i Fiorentina. 4. z nich, Lazio Rzym, dzisiaj złożył odwołanie. Wielu zawodników z tych drużyn wystąpi w niedzielnym finale Francja-Włochy. Na Stadionie Olimpijskim w Rzymie rozpoczął się proces dyscyplinarny wobec zamieszanych w skandal klubów. A skoro o niedzielnym finale mowa, to odnotujmy zmiany nastroju we Francji. Gdzieś odpłynęły zmartwienia i depresje związane z bezrobociem, sytuacją gospodarczą, z licznymi aferami politycznymi. Francuski kogut dumnie podniósł głowę i dzielnie pieje. Obecności w finale spodziewało się zaledwie 2% zapytanych, o to przed rozpoczęciem mistrzostw. Według socjologa sportu Jean-Michela Fauré taki finał to najlepszy sposób na odbudowanie morale. Niemniej premier de Villepin słusznie dzisiaj zauważył, że futbol nie może być lekarstwem na wszystkie bolączki. Nie można od sportu wymagać za wiele, chociaż nie można zapomnieć o psychologicznym aspekcie awansu do finału. No i dodajmy o ożywieniu, jakie to wniosło w zastygłe z nosem na kwintę społeczeństwo francuskie.
Słuchajcie Państwo, Paryża, Radio France International. Dzisiaj proponują znowu piosenkę dla zakochanych. Nie wiem, czy ona ma najbardziej blond włosy, ale dla mnie nie ma piękniejszej niż ona. Jest całą moją radością. Moje życie zaczyna się, kiedy ją widzę. Ceci bon, wyjechać gdziekolwiek, oczywiście razem, śpiewa Yves Montand.
Je ne sais pas si l'année est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. Ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre. Et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre. Car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait oh, oh. Elle me fait ah. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Kilka minut o filmie Anna Rzeczycka.
Pragnę przypomnieć dzisiaj Państwu jednego z największych klasyków francuskiego kina, Jacques'a Tati. Tych, którym jego filmy wydają się przestarzałe, chcę poinformować, że sam Woody Allen, reżyser jak najbardziej nowoczesny, za najoryginalniejszy i najśmieszniejszy film XX wieku, uważa Wakacje pana Hulot, Jacques'a Tati właśnie. Dla Francuzów ten czarno-biały obraz, tak charakterystyczny dla twórczości Tatiego, ma dodatkowy nostalgiczny wymiar. Pachnie dawną Francją, pełną słodyczy i spokoju. Jest jak fotografie z dzieciństwa. Kiedy wakacje spędzało się w nadmorskim hoteliku z należącymi do tego hoteliku restauracją, kortem tenisowym i widokiem na plażę, na której stały kosze w paski i na której nie było jeszcze tylu ludzi, co teraz. Mała miejscowość wypoczynkowa nad Atlantykiem, Saint-Marc-sur-Mer, gdzie Tati nakręcił Wakacje pana Hulot, ma wiele szczęścia. Od czasu filmu w gruncie rzeczy niewiele się zmieniła. Położona jest ciągle na końcu świata, czyli 5 kilometrów od Saint-Nazaire. Nie upodobniła się ani do luksusowego kurortu na lazurowym wybrzeżu Saint-Tropez, ani do pobliskiej popularnej La Bolle. Nie uległa kaprysom architektów, którzy nastawiali tyle betonowych brzydactw wzdłuż całego wybrzeża Francji. Nie została zalana przez tysiące hałaśliwych turystów. W Saint-Marc-sur-Mer wielopiętrowych budynków jest ciągle niewiele. Wille nazywają się jak kiedyś. Irysy, marzenie, zacisze. Mają kilka pokoików i malutki skrawek trawnika przed wejściem. Gdyby Tati mógł tu powrócić, na pewno byłby zadowolony, że naturalny kadr jego filmu pozostał taki sam, co niegdyś. Tati szukał wymarzonego miejsca, robił to przeszło 50 lat temu, wyjątkowo długo, prawie 7 miesięcy. Podróżował po wybrzeżach kanału La Manche i Atlantyku, pisał listy do wszystkich nadmorskich domów turysty, wydelegował w teren dekoratora Jacques Lagrange i technika Jean Monnela. Idealne dekorum znalazło niedaleko ujścia Loary, w Saint-Mars-sur-Mer, na plaży w kształcie rogalika, między skałami a kamiennym molo. Wypatrzył tam niewielki budynek, wzniesiony na początku wieku, na terenie, na którym wcześniej uprawiano szparagi. Budyneczek ten, gdzie znajdowały się także stajnie i garaże, hotelem został prawdopodobnie w latach 20. XX wieku. Tati ze swą ekipą w pełnym komplecie zjechał tu w czerwcu 1951 roku. I pozostał do października. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, było zainstalowanie fałszywego wejścia na ślepej ścianie hotelu. Chodziło o to, by kamera filmująca to wejście jednocześnie mogła objąć także kawałek plaży i morze. Udawane drzwi były tak dobrze podrobione, że jeden z angielskich pensjonariuszy hotelu o mało co nie rozbił sobie o nie nosa. Sceny rozgrywające się wewnątrz hotelu kręcone były natomiast w studiach Boulogne-Billancourt. Dekorator inspirował się oryginałem i złudzenie autentyczności było całkowite. Dzisiaj ściany salonu Hotel de la Plage w Saint-Mars-sur-Mer wytapetowane są zdjęciami z wakacji pana Hulot, a w holu króluje oryginalny plakat filmu. Kuracjusze zakwaterowani w 30 pokoikach hotelu są dumni, że spędzają wakacje w miejscu, gdzie przed przeszło pół wiekiem bywał i pracował Jacques Tati. Na placyku Saint-Marc-sur-Mer, naprzeciwko plaży od 1997 roku, stoi pomnik z brązu pana Hulot wysokości 2 metrów i 3 centymetrów, czyli nieco więcej niż realny wzrost od twórcy tej roli, samego Jacques Tati, który był, jak wiemy, bardzo wysoki. Brązowy pan Hulot ręce opiera na biodrach, głowę jego zdobi wakacyjna czapeczka. Zaraz po inauguracji pomnika w nocy jakiś żartowniś ukradł panu Hulot fajkę i nigdy jej nie zwrócił.
W filmie mówiła Anna Rzeczycka. Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale.
Postscriptum Stefan Riker. Życie, epizod zakłócający niepotrzebnie niebiański spokój nicości. Ludzkość raz na zawsze i ze swej natury skazana jest na cierpienie i ruinę, pisał Arthur Schopenhauer. Znowu sobie o nim przypomniano po dłuższej przerwie. Święty patron filozoficznego pesymizmu jest dziś w modzie. Krzewi się czarnowictwo. Paryska wystawa poświęcona melancholii, skądinąd piękna, oblegana jest od rana do nocy. Nancy Houston, mądra Kanadyjka żyjąca od dawna we Francji i od lat pisząca po francusku, wyczuła najwyraźniej, co w trawie piszczy. Jej ostatnia książka, piękny esej o dwudziestowiecznej literaturze, zatytułowana jest Le Professeur de Désespoir, czyli Profesorowie Rozpaczy, i unosi się nad nią duch Schopenhauera. Cioran, Beckett, Thomas Bernhardt, Sarah Kane, Elfriede Jelinek, nawet Kundera i Kertész, dzisiaj jeszcze wielu innych, jak Michel Houellebecq czy Christine Go, oto właśnie oni, a listę można by wydłużać. Nauczyciele nicości, prorocy absurdu, speleolodzy otchłani. Wiek XX, sięgając dna, otchłań podał im na tacy. Życie jest odtąd tragicznym błędem i ponurym żartem, a w konsekwencji wszystko, co służy podtrzymaniu życia, budzi najwyższy wstręt lub zasługuje na pogardę. Wielu z nas uwielbiło owych profesorów rozpaczy. Łacno daliśmy się wciągnąć w otchłań, gdyż wielka sztuka, balansując wciąż nad przepaścią, z otchłani czerpie połowę swej siły. Co jednak z drugą połową, tą, która nie pozwala jej stoczyć się w szaleństwo, która czepia się kurczowo świata realnego po drugiej stronie grani? Nic właśnie. Ochoczo wylewaliśmy dziecko z kąpielą nihilizmu. To zatrute dziedzictwo Schopenhauera. Największy z filozofów sztuki nie mógł podejrzewać, że jego duchowe potomstwo znajdzie w XX wieku tak wdzięczne i szerokie audytorium. On sam w oryginale nikomu nie umiał się sprzedać. Jego naśladowcy, bez względu na talent czy mądrość, genialni jak Beckett lub Cioran, politowania godni jak Jelinek lub Sarah Kane, sprzedają się dziś jak świeże bułeczki. Niezmiennie znajdują poklask. Sam klaskałem, przynajmniej tym zdolniejszym. Nicość, absurd, otchłań, czyż to niewdzięczny surowiec dla sztuki, zafascynowanej wciąż tym, co po drugiej stronie. Ale raz jeszcze, co z tą stroną grani, ze stroną życia? Przeczesując biografię profesorów rozpaczy, Nancy Houston odkryła zaskakujące podobieństwa. Głęboki uraz z dzieciństwa, brak ojca lub ojciec tyran. Większość negatywistów to mężczyźni. Jeśli zdarzają się kobiety, to okaleczone, przepełnione wstrętem do swej kobiecości, skazane na wieczne samookaleczanie się, kompulsywne wyładowywanie agresji na świecie i na sobie, złączonych objęciami nienawiści w rytualnym tańcu śmierci. Negatywiści gardzą naturą i życiem, nie mają rodziny, broń Boże dzieci. Skoro świat jest pomyłką, nie ma większego grzechu, jak przyłożyć ręki do przedłużania tej pomyłki. Ale profesor rozpaczy ma zwykle pół żonę, gosposię, niańkę, gdy on z wyżyn swej katedry ciska gromy apokalipsy na godny szczęścia świat. Ona krząta się w cieniu wokół jego zupy i jego brudnych gaci. Łatwo być ponad życiem, gdy nie musi się zmagać z jego szarą lub różową codziennością. Wpadamy w sidła kaznodziei nicości, przynajmniej tych największych, zahipnotyzowani wirtuozerią stylu, który uwolniony od praw ciążenia wycina na niebie abstrakcji, arabeski sofizmatów i wirujących w próżni paradoksów. Wielbimy ich też za to, że nie są naiwni, uczą nas bycia tymi, co to nie dadzą się nabrać. A może właśnie należałoby zrehabilitować naiwność, nie w sensie łatwowierności, lecz w sensie dyspozycyjności duszy, intuicji, otwarcia na przyjęcie życia. Schopenhauer na najwyższy piedestał wyniósł sztukę jako przezwyciężenie życia. Czy jednak nie lepsze od idei przezwyciężenia byłoby pojęcie sublimacji, sugerujące, że jedno drugiego nie musi wykluczać, a nawet więcej, że winny się wspierać, wzajem z siebie czerpać siłę, dążyć do harmonijnej syntezy? Fascynują nas zaklinacze pustki, lecz bardziej nam trzeba czarowników pełni, profesorów nadziei, nauczycieli harmonii. Trudniej ich niestety znaleźć. W zgiełku i chaosie łatwiej trafić na złego niż dobrego przewodnika. Zewsząd kuszą handlarze iluzjami i szczęściem w aerozolu. Cóż nam zatem pozostaje, jak szukać niezmordowanie trzeciej drogi między nihilizmem czarnym a różowym, które oba, każdy na swój sposób, starają się nas wyzuć z esencji życia.
Państwo Paryża RFI, a tuż przed chwilą słuchali Państwo postscriptum Stefana Rigera. Na Eurekę zaprasza teraz Piotr Osachowicz.
Grupa naukowców pod kierownictwem Katrin Hanis, Laboratorium Paleontologii i Ewolucji Molekularnej Lyońskiego Oddziału CNRS, takiego tutejszego panu, odszyfrowała sekwencję genów najstarszego dotychczas poznanego osobnika, neandertalczyka. po raz pierwszy odkryto szczątki tego praczłowieka w roku 1856 w położonej w pobliżu Düsseldorfu niemieckiej dolinie Neander, stąd nazwa. I jeszcze do dzisiaj społeczność naukowa podzielona jest co do wykluczenia lub też przyjęcia założenia, że Neandertalczyk, podczas gdy na starym kontynencie współżył z człowiekiem nowoczesnym, to zostawił potomstwo, czy też nie. Począwszy od roku 1997, metody analityczne paleontologów pozwoliły na rozszyfrowanie drobnej części informacji genetycznych zawartych w szczątkach 9 Neandertalczyków. Otrzymane w ten sposób sekwencje zdają się w ogóle nie odpowiadać sekwencjom człowieka współczesnego. I to bez względu na to, czy chodziłoby tu o Europejczyka, Azjatę, Afrykańczyka, czy też amerykańskiego Indianina. Na razie zatem nie wykryto żadnych śladów wspomnianego krzyżowania się Neandertalczyka z człowiekiem współczesnym. W badaniach tych stosowano analizę DNA mitochondrii, czyli organelli w komórkach z wyodrębnionym jądrem, które przekazywane są jedynie przez geny matki, co pozwala na dość dokładne porównywania stopnia podobności sekwencji właśnie DNA mitochondrialnego. Grupa profesor Hanni opracowała sekwencję genową Neandertalczyka na podstawie analizy zęba mlecznego dziecka żyjącego jakieś 100 tysięcy lat temu, którego szczątki znaleziono w grocie Sklandina w Belgii. Z uwagi na stosunkowo długi czas od momentu narodzenia się dzieciaka, sekwencja ta ogranicza się do opracowania jedynie 123 nukleotydów, czyli podstawowych składników kwasów nukleinowych. Analiza ta pozwoliła na potwierdzenie faktu, że Neandertalczycy są znacznie bliżsi genetycznie między sobą niż w porównaniu z sekwencjami człowieka współczesnego. Dowodzi to też tezy, że Neandertalczyk jest raczej naszym kuzynem, a nie poprzednikiem na drodze ewolucji. W północnych Niemczech paleontolodzy odnaleźli najstarsze dotychczas szczątki dinozaura karłowatego, Europasaurus holgeri. Badania prowadzone były przez grupę naukowców pod kierownictwem profesora Martina Sandera z Uniwersytetu w Bonn. Z początku, tuż po odkryciu, paleontolodzy myśleli, że są to szczątki czworonożnych i roślinożernych dinozaurów pochodzących z bliskiego Jurasiku, który istniał na naszej planecie od 115 do 152 milionów lat temu. Po badaniach histologicznych okazało się jednak, że niektóre z analizowanych pozostałości, pomimo bardzo małych wymiarów, należały do osobników w pełni dorosłych. Oczywiście istniały też i dinozaury malutkie, wielkości dzisiejszych gołębi na przykład, ale były one zawsze dwunożne i mięsożerne. Czworonożne i roślinożerne miały raczej wymiary gigantyczne. W niektórych przypadkach ich długość dochodziła do 26 metrów. Stephen Armstrong z Amerykańskiego Instytutu Badań Geologicznych z Anchorage na Alasce ze zdumieniem stwierdził, że niedźwiedzie polarne stają się powoli kanibalami, a to z uwagi na ciągłe zmniejszanie się pływającej po morzu w okolicach Antarktydy kry lodowej. Armstrong, badający zachowanie się polarnych misiów od ponad 40 lat, jeszcze nigdy dotąd z podobnym zjawiskiem się nie zetknął. Odkrywano dziwne szczątki, ale nikomu nie przyszło na myśl, aby wśród niedźwiedzi polarnych mógł występować kanibalizm. Dopiero niedawno zobaczono, jak dorosły biały niedźwiedź pożerał młodego białego niedźwiedzia swej rasy, a wszystko to odbywało się na wielkiej krze. Potem okazało się, że na krach tych jest coraz mniej fok, którymi niedźwiedzie te żywią się. Zjawisko takiego wzajemnego pożerania się odkryto zupełnie przypadkowo, lecąc nad odpowiednią strefą tej kry. Gdyby tak nie było, to może jeszcze do dzisiaj niczego by nie było wiadomo na temat takiego zachowania się niedźwiedzi polarnych. Jak przewiduje profesor Armstrong, zjawisko to będzie coraz bardziej powszechne, gdyż w wyniku ocieplania się naszej planety arktyczne kry lodowe ciągle zmniejszają się, a Arktyka topnieje znacznie szybciej niż inne tereny na naszej planecie, około 2 razy szybciej. Liczba niedźwiedzi polarnych na naszym globie szacowana jest na około od 20 do 30 tysięcy osobników.
Dla jednych praca jest przekleństwem, dla innych świętem, dla innych jeszcze przedmiotem badań. Do tych ostatnich zalicza się francuski socjolog François Dubé, który opublikował w tym roku 500-stronnicową książkę pod tytułem, który w przekładzie na polski brzmiałby Niesprawiedliwości, doświadczenie nierówności w pracy. Jest to wynik rozległych badań prowadzonych w Bordeaux w latach 2003-2005 wraz z całą ekipą naukową. Przebadano około 300 osób, urzędników biur pośrednictwa pracy, rolników, pomocy medycznych, dorywczych pracowników nauki i spektaklu, taksówkarzy, kasjerek, pracowników budownictwa, a także kadr kierowniczych. Słowem, szeroko. Dubé wychodzi od hipotezy, że istnieje kilka zasad strukturujących doświadczenia niesprawiedliwości w stosunkach pracy. Są to równość, zasługi i autonomia. I w stosunku do tych zasad pracownicy sami się określają. Problemy rodzą się z faktu, że te trzy odniesienia są równocześnie konieczne. Nie można z żadnego z nich zrezygnować pod groźbą utraty części prerogatyw. I są one też wzajemnie sprzeczne, w tym sensie, że całkowita realizacja jednego z nich uniemożliwiałaby realizację innych. Na przykład uznanie zasług kłóci się z potrzebą równości. Na tych 500 stronach znajdujemy całą litanię świadectw, cały inwentarz cierpień związanych z sytuacją pracy. Dlaczego ktoś czuje się pogardzany? Kiedy odczuwa swą sytuację jako niepewną? Dlaczego uważa, że jest eksploatowany, podczas gdy inni korzystają z przywilejów? Dlaczego wreszcie ktoś czuje się alienowany, uważa, że mu się uniemożliwia realizowanie się w życiu zawodowym? Otóż okazuje się z punktu widzenia równości, zasług i autonomii, że osobnicy radzą sobie, układając się lepiej czy gorzej z wszystkimi przejawami, w cudzysłowie, sprawiedliwej niesprawiedliwości, by użyć terminu Dubeta, i to zarówno w pracy, jak w życiu społecznym. Znajdują sobie miejsce, szukając satysfakcji tam, gdzie opór jest najmniejszy, potępiając równocześnie realia społeczne, w których żyją. Stąd na przykład obiegowe przekonanie, że świat albo ich kraj idą ku gorszemu. Ale wypunktowanie tych trzech zasad – równości, zasług i autonomii – wynika też z aspiracji badanych pracowników. Ich wypowiedzi świadczą o tym, że wierzą oni w równość, że uznają zasługi, że pragną autonomii. Toteż na podstawie swoich doświadczeń uważają oni, że dobre społeczeństwo to nie tyle społeczeństwo sprawiedliwe, co raczej społeczeństwo na tyle mało niesprawiedliwe, na ile to jest możliwe. Takie społeczeństwo pozwala bowiem poszczególnym osobnikom dokonywać po swojemu subiektywnej kombinacji owych trzech zasad. Nie tyle po to, by je w pełni realizować, ale po to, by lepiej bronić się przed skutkami niesprawiedliwości. Inaczej mówiąc, i to jest raczej optymistyczny wniosek z tej pracy naukowej, ludzie starają się być sprawiedliwi w społeczeństwie, które sprawiedliwe nie jest i zapewne być nie może. Był to felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego. Słuchają Państwo Paryża RFI. Magazyn literacki przygotował Krzysztof Rutkowski.
Tyrania przyjemności. Oto tytuł znakomitej książki Jean-Claude Guibaud, którą czyta się w napięciu, a nawet niekiedy z wypiekami na twarzy. Nie dlatego, że to książka o tych sprawach, ale dlatego, że napisana jest znacznie lepiej niż sławne Anioły i demony Dana Browna. Tyrania przyjemności aniołów i demonów zresztą dotyczy mianowicie anielskiej i demonicznej strony Erosa. Inaczej książka Jean-Claude Guibaud dotyczy niesłychanie ważnej kwestii seksualności we współczesnych społeczeństwach Zachodu. Autor Tyranii przyjemności pyta, skoro przez wiele dziesięcioleci w XX wieku wmawiano sobie, że wszystkie seksualne zakazy zostały przezwyciężone i seks stał się przyjemnością wyzwoloną od poczucia winy i obowiązku rozmnażania, to dlaczego sprawy seksualne nadal pozostają dla milionów ludzi zmorą, udręką i źródłem cierpień? Zygmunt Freud pisał już w roku 1914, kto obieca ludziom wyzwolenie od dręczącej ich zmory seksualności, ten zostanie okrzyknięty bohaterem, choćby gadał najgorsze głupstwa. Właśnie głupstwa. Z ideologii wyzwolenia seksualnego co pozostało? Złudzenie, że wszyscy ludzie mogą sobie już odtąd używać bez ograniczeń, jak chcą i z kim chcą. Skończyło się na gadaniu. Pozostały tylko słowa, sączki z sące, narracje ginekologiczno-urologiczne, ponieważ wiadomo od tysięcy lat, o tajemnicy, jaką jest płciowe obcowanie ludzi, mówić trudno, a zrozumieć jej nie sposób. Niektóre zwierzęta obłapiają się podobno, jak twierdzą specjaliści, nie tylko w okresach godowych, ale i dla przyjemności pozarują. Człowiek tym różni się od zwierzęcia, nawet od zwierzęcia, które obłapia się dla przyjemności, że potrafi namiętność obracać w arcydzieła. Popędu ani własnego, ani cudzego nie daje się wytresować. Ideologia wyzwolenia seksualnego zniewoliła mowy i umysły, odebrała ostatnią wolność człowiekowi pogrążonemu w rozpaczy i w trwodze. Wolność milczenia o seksie. Ideologia wyzwolenia seksualnego służyła za alibi dla znerwicowanych goszystów, u których pojęcie wolności oznacza swawolę i którym się marzy nagroda za złamanie zakazu w najbardziej infantylnej formie. Wedrzeć się do księżego sadu bez ryzyka, nie tylko bezkarnie najeść jabłek, ale jeszcze zostać przez stróża pogłaskanym po główce. Na przełomie XX i XXI stulecia stało się jasne, że gadanie o całkowitym wyzwoleniu seksualnym i o powszechnym prawie do używania przyjemności ile wlezie było tylko gadaniem, w dodatku niebezpiecznie czczym. Zakazy nie zostały zlikwidowane, zostało tylko przesunięte do połowy lat 80. zeszłego stulecia. Pedofilia i kazirodztwo były tolerowane, nawet dyskretnie popierane jako forma wyzwoleńczego spełniania się ludzkiej seksualności. Takie formuły pojawiały się na pierwszych stronach poważnych francuskich gazet jak Le Monde i Libération, a zachęcające do kazirodztwa i pedofilii powieści pisarza Tony Duveta cieszyły się dużym wzięciem i były obsypywane poważnymi nagrodami. Sytuacja zmieniła się radykalnie w połowie lat 90., kiedy wybuchły wielkie afery związane z pedofilią, przede wszystkim afera Dutroux. Czy to oznacza, że pod koniec XX wieku gwałtownie powiększyło się grono pedofilii? Nie. To oznacza jedynie, że w społeczeństwach zachodnich granica pomiędzy tym, co dozwolone i tym, co zakazane, przesunęła się. To znaczy, że rewolucja seksualna głoszona w latach 60. okazała się naiwnym złudzeniem. Tajemnica życia intymnego ludzi pozostanie na zawsze tajemnicą, którą ludzie muszą przeżywać i powinni się z nią zmagać, ale wyjaśnić jej nigdy nie zdołają. Na tym polega natura tajemnicy, a ci, którzy obiecują ludziom rozwiązanie dręczącej ich tajemnicy seksualności, gadają wierutne bzdury. Książka Jean-Claude Guibaud mówi właśnie o tej tajemnicy. Pascal Bruckner nie jest nieznany polskiemu czytelnikowi. Ukazały się jego trzy powieści: Gorzkie gody, Pałac klapsów i Pariasi. Paradoks polega na tym, że Pascal Bruckner jest nade wszystko wybornym eseistą, jednym z nielicznych umysłów we Francji, wolnych od obowiązującej poprawności politycznej, wyrażającej się co najmniej trzema cechami: antyamerykanizmem, uwielbieniem dla Rosji i niezachwianym przekonaniem o dominującej pozycji Francji w Europie. Najwyższy czas, by polski czytelnik zapoznał się z eseistycznym dorobkiem Pascala Bricknera. W pierwszej kolejności polecam jego utwór Wieczysta euforia, esej o obowiązku bycia szczęśliwym. Pascal Brickner dowodzi, że w wieku XX obowiązek bycia szczęśliwym stał się podstawową troską społeczeństw zachodnich, które dążą do szczęścia, a raczej do okazywania pozorów szczęścia, tak jak na filmach reklamowych pokazuje się zęby bielsze nad śnieg i skórę gładszą niż baszkirskie aksamity, bo bycie szczęśliwym to zupełnie inna sprawa. Największe nieszczęście człowieka sytego polega na tym, że ile pokazywanie pozorów szczęścia i pomyślności czasami się udaje, to on sam najczęściej okropnie czuje się nieszczęśliwy i musi łykać Prozac lub inne psychotropy łagodzące lęk i trwogę tęskniącego do szczęścia nieszczęśnika. W gruncie rzeczy rozpowszechniona w społeczeństwach zachodnich kultura szczęścia stanowi rodzaj zbiorowego narkotyku. Bądźcie szczęśliwi. Oto przykazanie, które nie widniało ani na tablicach mojżeszowych, ani na rzeźbionych plecach babilońskiego księcia Gudei. To przykazanie straszliwe, bo przecież nie bardzo wiadomo, czym jest szczęście. Ludzie są szczęśliwi z różnych powodów, również dlatego, że inni są nieszczęśliwi. Znaczenia pojęcia szczęścia, podobnie jak pojęcia czasu, nie da się uchwycić i przyszpilić do stołu. Starożytni mędrcy uznawali, że definiowanie szczęścia to daremny trud i że lepiej zastanawiać się nad istotą tego, co miłe. Święty Augustyn wyliczył 289 rozmaitych opinii na temat szczęścia. W XVIII stuleciu powstało tylko w samej Francji ponad 50 traktatów o istocie szczęścia. Dopiero jednak w XX stuleciu szczęście stało się obsesją zbiorową. Czym owa obsesja się wyraża? Pascal Bruckner napisał tak. Nazywam obowiązkiem bycia szczęśliwym współczesną ideologię, która skłania ludzi do oceny wszystkich przedmiotów, czynów i zachowań pod kątem sprawiania przyjemności i rozrywki. Setki milionów ludzi uznają, że to jedyny obowiązek, który ich jeszcze obowiązuje. Pozostałe obowiązki, na przykład obowiązek służby wojskowej, zniknęły, na przykład we Francji. Nic nie obowiązuje oprócz obowiązku szczęśliwości. Za to ma się prawa. Prawa powinny być gwarantowane. I także rząd musi strzec praw, żeby prawa były przestrzegane. Prawa do szczęścia. Obowiązek rządu w społeczeństwach postdemokratycznych polega na tym, by prawo mieszkańców do szczęśliwości było jako jedyne prawo przestrzegane. To znaczy, że rząd musi troszczyć się o pozory szczęśliwości mieszkańców na rządzonym terytorium. Z utratą innych praw można się jeszcze jakoś pogodzić. Z utratą tego prawa nigdy. Ponieważ zdecydowana większość mieszkańców, mimo gwarantowanego prawa do szczęścia, jest nadal okropnie nieszczęśliwa, pretensje do rządów się mnożą i spożycie psychotropów rośnie w zawrotnym tempie. Jak pisał Mauriac, niektórym ludziom szczęście doskwiera jak nieszczęście, w które zaiste się przemienia. Książka wydana przed 7 laty i wznowiona niedawno przez wydawnictwo La Découverte. Tytuł obiecujący. Literatura jako wynalazek od greckiego pijaństwa do tekstów rzymskich. Autorka Florence Dupont. Czy można zapominać, że epigramaty Marsyalisa funkcjonowały? Tak, oczywiście funkcjonowały właśnie wtedy, w starożytności, jako toasty. Toasty na każdą okazję. To był zbiór pijackich aforyzmów, które zresztą służyły do tego właśnie. Zostały napisane, żeby je naprawdę wygłaszać albo żeby je kopiować na dedykacje i dołączać do podarunków. Czym było pisanie w starożytności? Śladem, gestem odsyłającym do czegoś innego, do rytuału, do święta, do teatru, do codziennego życia, tak jak żałoba ożywiała od zawsze zmarłego w pamięci żywych. Autorka widzi w tekście greckim i łacińskim liść zwiędły, ślad tego, czym był on naprawdę. Torbę wymiętą, z której wyparował śpiew, taniec, cielesne igraszki i ekstatyczne picie wina. Żywe życie słowa w starożytności to kultura gorąca, pismo to kultura zimna. W książce nie znajdziemy jasnej odpowiedzi na pytanie, w którym dniu i godzinie wynaleziono literaturę. Znajdziemy natomiast pyszne opisy stygnięcia kultury oralnej, tak jak stygnie garniec nad wygasającym ogniskiem, zastępowania przyjemności czerpanych z ciała przyjemnością tekstu. Wystarczy przemyśleć tych kilka wersów Anakreonta. Pomnij cny Kleobulu, że oto wypełniona chwila, Dionizos boski wymaga, by miłość mu naszą okazać. Poezja już ci, tylko że to propozis, wygłaszane podczas sympozjonu. Takie małe apropos, przy drobnym co nieco. Sympozjon, to znaczy dosłownie pić razem.
Państwo, Paryża RFI, nasza audycja dobiega końca. Powtórzę jeszcze najważniejsze wiadomości w skrócie. Chiny i Rosja nadal sprzeciwiają się sankcjom przeciwko Korei Północnej, ale dowiadujemy się, że Stany Zjednoczone powiadomiły, że do Rady Bezpieczeństwa ONZ wniesiony zostanie jednak projekt rezolucji zawierający groźbę sankcji. Armia izraelska kontynuuje interwencję w Strefie Gazy. Zginęło 5 Palestyńczyków. Mahmud Abbas zaapelował o wstrzymanie wystrzeliwania pocisków rakietowych na Izrael przez palestyńskie grupy zbrojne. Javier Solana wyraża wiarę w możliwość przejęcia przez Iran propozycji mocarstw. Parlament ukraiński wybrał na swego przewodniczącego Aleksandra Moroza, szefa partii socjalistycznej, wbrew sojusznikom Juszczence i Julii Tymoszenko. Rysuje się nowy kryzys w obozie pomarańczowym. W Bagdadzie w wyniku nocnej akcji sił koalicji padło od 30 do 40 rebeliantów, natomiast 15 osób zginęło w zamachach w irackich meczetach. Walencja czeka na przybycie papieża Benedykta XVI na piąte światowe spotkanie rodzin. Autor projektu Konstytucji Europejskiej, Valéry Giscard d'Estaing, spotkał się w Warszawie z prezydentem Lechem Kaczyńskim i zaapelował do Polaków o większe zaangażowanie w opracowaniu Konstytucji Europejskiej. I do tego jeszcze jedna świeża wiadomość. Rada administracyjna General Motors wyraziła zgodę na przebadanie projektu sojuszu tej firmy z Renault i Nissanem, które mają przejąć 20% kapitału GM. Żegna się z Państwem serdecznie Piotr Błoński. Do usłyszenia.